Moi drodzy, będziemy sobie dzisiaj kontynuować temat konferencji tegorocznych o miłości Bożej według świętego Franciszka Salezego. Niejako już doszliśmy do połowy naszego cyklu. Na początku mówiliśmy sobie o tym, bardzo mocno naciskaliśmy, że miłość mieści się w woli. To nie są uczucia. To nie są piękne myśli, ale to jest wola. I miłość polega przede wszystkim na zjednoczeniu. Zjednoczeniu dwóch wól, czyli woli człowieczej i woli Bożej. Mówiliśmy sobie w czasie tych kilku miesięcy również o tym, że jaka jest miłość, taka jest wola. Jeżeli wola jest opanowana przez miłość cielesną, to i wola będzie cielesna i cały człowiek będzie cielesny. Jeżeli wola jest opanowana przez miłość niebieską, to wola będzie, można powiedzieć, z tego rodzaju niebieska, przebóstwiona i cały człowiek będzie opanowany przez tą miłość Bożą, przez tą miłość niebieską. Także mówiliśmy sobie o tym, że wszystkie uczucia pochodzą z miłości. Mówiliśmy sobie o uczuciach woli, nie tylko o uczuciach jako takich fizjologicznych czy psychicznych, ale przede wszystkim o uczuciach związanych z wolą. Tak samo jak i aniołowie mają nawet te uczucia woli. Anioł może nienawidzić, może, nie wiem, odczuwać gniew, jeśli tak można powiedzieć, ale to się dzieje w woli. Nie ma poruszenia tutaj takiego fizycznego, tak samo jak u człowieka. Mówiliśmy sobie o tym również, jak praktykować tą miłość na modlitwie. Podzieliliśmy sobie miłość Boga na miłość życzliwości i miłość upodobania. Miłość życzliwości to jest taka, że przypomnę pokrótce, że wszystko poddajemy Panu Bogu ze względu na Pana Boga, nawet nasze pragnienie nieba poddajemy Panu Bogu, że my pragniemy nieba, dlatego, bo Pan Bóg chce, żebyśmy go pragnęli. A dlaczego jest ta miłość życzliwości? Ponieważ Bóg jest nieskończoną dobrością. I miłość upodobania, która polega na tym, że podobamy sobie w Bogu i chcemy się Panu Bogu podobać. Przypomnę jeszcze, bo to jest ważne, o tym, że mówiliśmy sobie, że do wielkiego miłowania nie potrzeba wielkiej wiedzy. Nie potrzeba wielkiej wiedzy. I tutaj właściwie święty Franciszek podał przykład. Przykład z uczuciami związanymi z naszą fizycznością czy psychologią. Najlepszym przykładem jest chociażby gniew. Wystarczy mała zniewaga, wystarczy małe poznanie, że ktoś nam w jakiś sposób nacisnął na odcisk i ten gniew, jeżeli nie będzie pohamowany, to on rośnie do monstrualnych rozmiarów. I tak samo jest ze wszystkimi uczuciami. Tak samo jest z nienawiścią i tak samo jest z miłością. Więc żeby kochać Boga, oczywiście trzeba mieć jakieś poznanie. Trzeba, wiadomo, miłość bierze się z poznania. Ale nie jest konieczne ukończenie wyższych studiów teologicznych, ażeby rozkochać się w Panu Bogu. Nie, po prostu, żeby kochać Pana Boga, wystarczy podobać sobie w Nim. A dlaczego my nie kochamy Pana Boga tak bardzo jak święci, a niektórzy byli bardzo, bardzo nisko wykształceni, a zostali wielkimi świętymi? Dlatego, bo nie rozmyślamy o tej miłości Bożej. Gniew rośnie dlatego, bo rozmyślamy o tej zniewadze, którą otrzymaliśmy. A miłość Boża rosłaby w nas wtedy, kiedy byśmy rozmyślali o tych dziełach miłości Bożej. Mało się myśli o narodzinach Pana Jezusa, o tym, jak to była wielka miłość do człowieka. Mało się myśli o tym, że Pan Jezus umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Ponieważ o tym nie myślimy, to do nas nie przemawia. Można powiedzieć, że każdy z nas tutaj ma wystarczającą wiedzę do tego, żeby zostać wielkim świętym. Naprawdę jest to wystarczające. Przecież każdy z nas wie, że Pan Jezus przyszedł na ten świat, umarł na nasze grzechy, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie prawdy, podstawowe wiary każdy zna i one są absolutnie wystarczające do tego, żeby bardzo rozkochać się w Panu Bogu. Dzisiaj poruszymy sobie dwa tematy z Księgi 7 i z Księgi 8. Będziemy mówić sobie o zjednoczeniu duszy z Bogiem, które dokonuje się na modlitwie. I będziemy sobie mówić o uzgadnianiu naszej woli z wolą Bożą. Pierwsza część tej konferencji będzie troszeczkę bardziej abstrakcyjna i można powiedzieć, że troszeczkę mniej do nas dotycząca, ponieważ będziemy mówić sobie troszeczkę o stanach, do których prawdopodobnie żaden z nas jeszcze nie doszedł, ale do których jesteśmy, no, przynajmniej w niebie jesteśmy powołani do tego, żeby Bogiem się zachwycić. Więc jak miłość dokonuje zjednoczenia z Bogiem na modlitwie? Będziemy sobie tutaj mówić nie o zjednoczeniu takim ogólnym serca z Bogiem, które powinno się odbywać w ciągu dnia, że ja myślę sobie o Panu Bogu i że Go kocham i że wykonuję czynności z miłości do Niego, ale o takim szczególnym momencie, którym jest modlitwa. I to jest szczególny czas, ponieważ można powiedzieć, w ciągu dnia jesteśmy niejako przywarci do Boga, ale to jest tak jakby, no nie wiem, weźmy sobie tą czapkę i ona jest przyciśnięta tutaj. To jest takie dotykanie Pana Boga. Natomiast na modlitwie dzieje się, powinno się dziać coś innego, coś o wiele większego. To jest niejako wciskanie się w Pana Boga. Większe jest zjednoczenie, jeżeli ja wciskam tą czapkę w moją pierś, wtedy ta czapka jest bardziej ze mną zjednoczona, aniżeli tylko przylegam. I wiadomym jest, jeżeli człowiek się nie modli, jeżeli nie odbywa się to przyciskanie właśnie nasze do Pana Boga, to z czasem ten związek będzie stawał się coraz bardziej luźny i będziemy coraz bardziej od Pana Boga odchodzić. Więc chodzi o to, żeby, jeśli można się tak wyrazić, na modlitwie wciskać się w Pana Boga. Zbawiciel przyciąga do siebie duszę pobożną, ukazując jej boską miłość. Przygarnia, zbiera wszystkie jej władze, ukrywa je niejako w łonie swego upojenia większego niż miłość macierzyńska. Znaczy się, na modlitwie, szczególnie w początkach, Pan Bóg daje takie, jakby powiedzieć, cukierki, chce pociągnąć nas swoją miłością i objawia nam tą swoją miłość. I wiadomo, na modlitwie zawsze powinien być temat, ale jak już powiedziałem, każdy z nas ma wystarczająco dużo tematu już na modlitwę z tej wiedzy, którą mamy. Panie, wyobraźcie sobie Jezusa na krzyżu, że to wszystko dla nas, konkretnie dla mnie, za mnie umarł na krzyżu. I to wszystko właśnie skupia te nasze władze ku temu, żebyśmy Pana Boga pokochali i żebyśmy się z Nim jednoczyli. Tak więc dusza wiąże się i przywiera do swego przedmiotu, gdy zrada się do Niego z upodobaniem i z wielką uwagą. To jest ważne, żeby do Boga zwrócić się z upodobaniem. Żeby to nie była praktyka, którą trzeba odbębnić, a często tak jest. A jak trzeba coś odbębnić, to się nie robi na to uwagi. Nie, potrzeba właśnie tego upodobania. Ale to upodobanie będzie się brało właśnie z rozważań dobrodziejstw Bożych. Jak nie ma rozważań dobrodziejstw Bożych, to nie będzie upodobania. Już poruszmy na przykład przykład damsko-męski chociażby. Żaden chłopak nie zakocha się w dziewczynie, jeżeli nie będzie się W nią się nie będzie wpatrywał, jeżeli nie będzie jej oglądał. Dopiero wtedy, kiedy jest to spojrzenie, dopiero wtedy, kiedy jest to, można powiedzieć, pragnienie, upodobanie, to wtedy jest to zakochanie, jest dążenie do jednoczenia. Jest to, no, chociażby, można używać takich porównań, ponieważ sama Biblia mówi o pieśni nad pieśniami, o miłości oblubieńca i oblubienicy, więc jest to jak najbardziej na miejscu. Można używać takich porównań i jest to niejako takim echem, jak ta nasza miłość do Boga powinna wyglądać. Oczywiście tutaj, no, pomijam wszelkie rzeczy, które są nieuregulowane, ale sama miłość oblubieńca i oblubienicy jest wzorem do tego, jak powinna wyglądać miłość między Panem Bogiem a człowiekiem. Otóż na modlitwie zjednoczenie dokonuje się niejednokrotnie przez małe, lecz częste usiłowanie, aby znieść się do Boga. To są ciągle ponawiane wysiłki do tego, żeby się z Panem, z Bogiem zjednoczyć. Podobnie na modlitwie. Serce zjednoczone z Bogiem wciąż na nowo powtarza próby zjednoczenia się z Nim, przez poruszenia, którymi jakby coraz mocniej wnika i wtula się w Jego boskie upojenie. Albo niekiedy zjednoczenie dokonuje się nie przez powtarzane porywy, przez te nasze ciągłe akty, ciągle powtarzane akty, lecz przez stałe i niewyczuwalne pogrążenie się i zanurzenie serca w boskiej dobroci. Coś stałego. Tak więc Bóg, skoro zawita do serca, łączy nas ze swoją dobrocią, lecz gdy to uczucie trwa dłużej, jak drogocenna wonność przenika całą duszę, rozlewa i rozszerza w woli, wciela się niejako w naszego ducha, łączy się z nami i naciska ze wszystkich stron, tak że stajemy się jedno z Nim. Skoro zawita do serca łączy nas ze swoją dobrocią, lecz gdy to uczucie trwa dłużej, nie wystarczy się pomodlić 5 minut. Ja wiem, że w życiu świeckim jest dużo zajęć. I wiadomo, ojciec rodziny nie jest obowiązany modlić się tyle, co kartuz czy kapucyn, czy jakikolwiek inny zakonnik. Natomiast jeżeli to będzie tylko odmówienie pacierza w ciągu 2 minuty rano i wieczorem, no to można zapomnieć o zjednoczeniu z Panem Bogiem. Potrzeba tutaj tej modlitwy wewnętrznej, nawet nie wokalnej, wokalna też jest potrzebna, ale ta modlitwa wewnętrzna, która jest, jak to mówi Święta Teresa z Awila, przyjacielską rozmową z Bogiem. To jest właśnie ta modlitwa wewnętrzna. Więc to jest to przyjacielska rozmowa z Bogiem, z tym, że jest to rozmowa troszeczkę trudniejsza, ponieważ rozmowa z kimś, kogo nie widzimy, ktoś, kto jest za zasłoną. Ale faktycznie Bóg nas widzi i Bóg nas wspomaga. Ale na to potrzeba czasu. Nikt się z nikim nie pozna, jeżeli będziemy przechodzić obok siebie 5 minut, czy cześć, cześć i co słychać? No, u mnie wszystko w porządku, dobra, lecę dalej. No to jeżeli tak będziemy traktować nasze stosunki z Panem Bogiem, no to tego zjednoczenia nie będzie. Więc to, co pierwsza rzecz na modlitwie, to jest właśnie czas. To jest właśnie czas. Wiadomo, że nikt nie wymaga godzin spędzanych, ale wydaje mi się, że 15 minut dla każdego stanu jest to możliwe. Poświęcenie kwadransu na taką modlitwę wewnętrzną. I to jest coś bardzo drogocennego. I niech nikt nie mówi, że to jest strata czasu. To jest właśnie czas najcenniejszy. I to jest ciekawe, że wtedy, kiedy się zabieramy za tą modlitwę wewnętrzną, to zawsze przychodzi myśl, a po co to, daj mi się czymkolwiek innym. Nie wiem, zrób coś w domu, pogadaj z kimś, zrób coś pożytecznego, a wszystko byleby nie to. Natomiast jak człowiek siedzi na telefonie, czy robi cokolwiek innego, niepożytecznego, nigdy takie myśli nie przyjdą, prawda, że jednak powinien się czymś innym zająć. Więc uważajcie tutaj właśnie, to jest, można powiedzieć, ta zasadzka diabła, że tak jak Izraelici w Egipcie byli przytłoczeni pracami i nie mogli wznosić już swojego umysłu do Pana Boga, tak samo i diabeł chce wciągnąć nas w takiego rodzaju kołowrotek. Dom, praca, obowiązki, dom, praca, obowiązki. I tak ciągle człowiek biega, 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 nie ma chwili na zatrzymanie się i to życie przemija, można powiedzieć, bez miłości, bez refleksji. No i to jest właśnie ta sztuczka diabelska. Więc uważajcie na to, jeszcze raz powtarzam, każdy stan ma swój środek. Wiadomo, nikt nie wymaga takiej ilości od człowieka świeckiego jak, powiedzmy sobie, kartuz, czy kaputyn, czy nawet kapłan, ale wydaje mi się, że 15 minut na taką rozmowę z kimś, kto jest najważniejszy przecież, no to Pan Bóg, od którego całkowicie zależymy, to powinien każdy znaleźć. Zjednoczenie z Panem Bogiem odbywa się czasami bez naszej współpracy, ale to jest już wtedy, kiedy dusza bardziej postąpi w cnotach. W momencie dusza potrafi się skupić. A niekiedy współdziałamy z łaską, gdy pociągnięci ochotnie biegniemy, wspomagając radosną moc dobroci, która nas przyciąga i przygarnia do siebie miłością. Więc jeśli w tej miłości, w tej modlitwie człowiek się poćwiczył, to skupienie przychodzi dużo szybciej. Natomiast jeśli jest się, no, można powiedzieć, początkującym, no to potrzeba, żeby wejść w to skupienie, troszeczkę więcej czasu. Czasem zdaje się nam, że zaczynamy łączyć się z Bogiem, lgnąc do Niego, zanim On złączy się z nami, ponieważ odczuwamy z naszej strony działanie zmierzające do zjednoczenia, a nie czujemy go ze strony Boga. Tak czasami może być, że my chcemy, próbujemy, a nie czujemy pomocy Bożej. Jednakże Bóg bez wątpienia zawsze nas uprzedza, choć nie zawsze odczuwamy Jego uprzedzające działanie. To, że Pan Bóg nas, to, że nie czujesz pomocy Bożej, nie oznacza wcale, że Bóg cię nie wspomaga. Warto wytrwać w tym wysiłku. Gdyby On nie jednoczył się z nami, nigdy byśmy się nie zjednoczyli z Nim. Zdajemy sobie jednak sprawę, że siły nasze nie są dostateczne, by mogły tego dokazać. Zawsze to jest łaska Boga. Słusznie przez to wnioskujemy, iż to niedostrzegalne w nas działanie dokonało się jakąś tajemną mocą. Uwaga, teraz ważne zdanie. Bóg chce, by to działanie było niedostrzegalne, aby tym większy budziło w nas podziw i abyśmy nie zajmowali się odczuwaniem tych pociągów, lecz z większą czystością i prostotą jednoczyli się z Jego dobrością. Bóg działa w sposób subtelny. I to jest paradoks działania Bożego, że im jest ciemniejsze, tym jest jaśniejsze. Jeżeli chcesz zaciemnić działanie Boże, to je staraj się rozjaśnić. To jest najlepszy sposób, żeby je zaciemnić i zniekształcić. Działanie Boże, może później będą spytania, dobrze? Działanie Boże jest zazwyczaj ciemne i bardzo, bardzo subtelne i niedostrzegalne. Niekiedy to jednoczenie odbywa się tak niedostrzegalnie, że serce nie czuje ani działania Bożego w nas, ani naszego współdziałania, a widzi tylko samo zjednoczenie. Kiedy indziej znowu czujemy zaciśnienie się zjednoczenia, bo dokonuje się odczuwalnym działaniem tak ze strony Boga, jak i naszej. Tak jak powiedział święty Franciszek Salezy, chyba w piątej księdze, jeśli chodzi o modlitwę, tutaj no, podajemy kilka takich głównych rysów, jak to może wyglądać, ale tak naprawdę tych rysów jest nieskończona ilość, bo te stany zależą od człowieka, zależą od sytuacji, mogą być bardzo różne. Bywa też zjednoczenie dokonane przez samą wolę. To tak jak mówi Święta Teresa, że najważniejsza jest wola w tym zjednoczeniu na modlitwie. Czasami może wyobraźnia całkowicie być zupełnie gdzie indziej. Nawet rozum na początku może gdzie indziej się błąkać, ale najważniejsza w tym wszystkim jest wola, trwanie przy Panu Bogu, jednoczenie się z Panem Bogiem. I z czasem, oczywiście, jeżeli ta wola wytrwa przy Panu Bogu, to wola pociąga za sobą w sposób delikatny również inne władze, rozum, wyobraźnię i pamięć. Dobrze. O ekstazach może nie będziemy sobie mówić, bo to jest już wyższa szkoła jazdy. Przejdziemy sobie teraz do drugiego tematu konferencji, który jest o wiele, że tak powiem, bardziej praktyczny i chyba będzie nas bardziej interesował. Otóż w księdze ósmej święty Franciszek porusza temat o miłości uzgadniającej naszą wolę z wolą Bożą, wskazaną nam przez przykazania, rady i natchnienia. Serce, które znalazło upodobanie w Bogu, nie może się powstrzymać od chęci wzajemnego przypodobania się Jemu. Każdemu, kto się nam podoba, wzajemnie podobać się pragniemy. Prawdziwa miłość nigdy nie jest niewdzięczna. Stara się zawsze tym podobać, w których sobie upodobała. Stąd powstaje wzajemne uzgodnienie woli kochającej, które sprawia, że stajemy się takimi jak ci, których kochamy. Można powiedzieć, że ta przemiana jednej woli kochającego w wolę tego, który jest kochany, dokonuje się niepostrzeżenie, właśnie drogą upodobania, które przeniknąwszy do serc naszych, rodzi nowe pragnienia, aby oddać temu, od którego pochodzą. Ten, kto ma upodobanie w Bogu, upodabnia się do Niego, a Jego wola przemienia się w wolę boskiego majestatu przez upodobanie w niej. Tak więc miłość, jak mówi święty Chrystus, albo znajduje podobieństwo, albo jest twarz. Załóżmy sobie, że jest dwóch przyjaciół, którzy darzą się dużą przyjaźnią, którzy chcą być przyjaciółmi. I oczywiście jeden, jeżeli to jest prawdziwa przyjaźń, to oczywiście będą znajdować te podobieństwa. A, ja lubię właśnie grać w karty. O, tak jak właśnie mój kolega lubi grać na komputerze, czy lubię czytać książki, czy cokolwiek innego. Albo stwarza to podobieństwo. Aha, ten lubi robić to i to, no to dobrą, to ja też będę może nie papugował, ale też się tym zainteresuję, żeby mieć wspólny temat. No więc miłość znajduje podobieństwo, albo je stwarza. Przykład tych, których kocham, rozciąga się nad nami łagodną, niedostrzegalną władzę i panowanie. Zmuszeni jesteśmy albo ich opuścić, albo iść za ich przykładem. Serce nasze przyswaja sobie przymioty rzeczy umiłowanej poprzez przyjemność, którą w niej znajdujemy. To jest ważne. Serce nasze przyswaja sobie przymioty rzeczy umiłowanej poprzez przyjemność, którą w niej znajduje. Więc Pan Bóg chce, żebyśmy znajdowali szczęście w miłowaniu Go, bo wtedy właśnie przyswajamy sobie Jego przymioty. Z chwilą zaś, gdy uczucie przyjemności otworzy serce, można powiedzieć, to uczucie szczęścia, uczucie przyjemności otwiera serce, no też tak jest w relacjach międzyludzkich. Otwieramy serce zazwyczaj można powiedzieć, w towarzystwie osoby, która, no nie wiem, z którą się dobrze czujemy. Znaczy nikt nie otwiera swojego serca w towarzystwie osoby, w której się źle czuje. Więc to jest dobry przykład międzyludzki. Tak samo i jest z Panem Bogiem. Z chwilą zaś, gdy uczucie przyjemności otworzy serce, Bóg chce, żebyśmy otwarli serce dla Niego. Zalety wywołujące tę przyjemność łatwo wyciskają swe piętno w umyślne. Zalety wywołujące tę przyjemność, łatwo wyciskają swe piętno w umyśle. Jednak wraz z tymi zaletami umysł nasz przejmuje inne właściwości tego samego przedmiotu, chociaż nam się nie podobają. Tutaj chodzi o relacje międzyludzkie. Upodobanie w jakiejś rzeczy wprowadza do kochającego serca właściwości przedmiotu, w którym sobie podoba. I dlatego święte upodobanie przemienia nas w Boga w pewnym sensie. Boga przez małe B. Tak jak zacytował Pan Jezus Pismo Święte do faryzeuszy, że bogami jesteście. Bogami jesteście przez małe B. I faktycznie ci, którzy prawdziwie miłują Boga, przyswajają sobie te właściwości Boże. No i w ten sposób można powiedzieć, że człowiek staje się Bogiem, ale oczywiście przez małe B. Albo przez duże B. Jeżeli chcemy powiedzieć, staje się Bogiem, to znaczy sobie przyswaja sobie te właściwości Boga przez duże B. To o to chodzi, o nic innego. Im większe jest upodobanie, tym doskonalsza dokonuje się przemiana. Przeobrażenie świętych, którzy gorąco miłowali, dokonało się w krótkim czasie i w sposób doskonały, bo miłość przenosi i przelewa obyczaje i skłonności z jednego serca w drugie serce. Jeżeli człowiek kocha kogoś, to w krótkim czasie przyjmie jego właściwości. My nie przyjmujemy właściwości Pana Boga, ponieważ Go mało kochamy. Gdybyśmy bardziej kochali Pana Boga, to byśmy byli święci. Odczuwamy naturalną, o to jest ciekawe, odczuwamy naturalną odrazę do naśladowania tych, których nienawidzimy, nawet w rzeczach dobrych. Spartanie mieli taką zasadę, że nie przyjmowali rady od człowieka złego, od człowieka, powiedzmy sobie, którego nienawidzili, dopóki nie powtórzą tej samej rady jakiś człowiek dobry. Aż tak daleko się posuwali w tym. Więc to, jeżeli nawet ktoś odczuwa odrazę do naśladowania tego osoby, która, do której czuje, powiedz sobie, jakieś złe uczucia, to jest to coś naturalnego. I można powiedzieć, że wszyscy tak mają. Natomiast nie możemy się za to powstrzymać od przystosowania się do tego, kogo kochamy, i wręcz przeciwnie. Łatwo się stosujemy do poleceń tych, których kochamy. Dlatego też święty Grzegorz Wielki mówi o tym, że pierwszym obowiązkiem pasterza jest sprawić, by owce go pokochały. I tak samo pierwszym obowiązkiem męża jest to, żeby żona go pokochała i żeby dzieci go pokochały. Wtedy będzie miał na nie na pewno większy wpływ. Kto prawdziwie podoba sobie w Bogu, pragnie wiernie Bogu się podobać, aby zaś się podobać Mu, pragnie stosować się do Niego. Powiemy sobie, moi drodzy, jeszcze o tym, jak... A może już przejdziemy do tego. Powiemy sobie o tym, jak rozpoznać natchnienie Boże. Pierwsza rzecz, po której możemy rozpoznać natchnienie Boże, to jest wierność. Wierność jest pierwszą rzeczą, która wierność w naszym powołaniu jest pierwszą oznaką tego, że natchnienie pochodzi od Pana Boga. Bywają natchnienia, które pobudzają człowieka do wykonania z nadzwyczajną doskonałością zwykłych, codziennych czynów chrześcijańskiego życia. Bywają natchnienia, które pobudzają człowieka do wykonywania z nadzwyczajną doskonałością zwykłych, codziennych czynów chrześcijańskiego życia. I to jest ważne, żeby dobrze wykonywać swoje obowiązki stanu. Czasem właśnie można mieć to natchnienie, będę uważnie, nie wiem, odmawiał różaniec, będę lepszy dla żony, będę więcej czasu spędzał z dziećmi. To są wszystko, można powiedzieć, natchnienia Boże, których nie należy lekceważyć. Dlaczego? Ponieważ one przyczyniają się do tego, żeby wytrwać w naszym powołaniu. Będę bardziej wierny w odrabianiu lekcji, na przykład. Będę bardziej wierny w, no nie wiem, w czym jeszcze, w wykonywaniu mojej pracy zawodowej. To wszystko sprawia, że utwierdzamy się w naszym powołaniu. Nie należy podejmować kilku ćwiczeń naraz i chcieć je zaraz wykonać. Nieprzyjaciel duszy często usiłuje skłonić nas do przedsięwzięcia i wprowadzenia w czyn wielu zamiarów równocześnie, tak abyśmy przytłoczeni nadmiarem pracy żadnego nie doprowadzili do skutku i wszystkich zaniechali. Czasem nawet podszeptuje nam zamiar podjęcia się jakiegoś wielkiego dzieła, którego, jak przewiduje, nie dokonamy, aby odwrócić nas od skromniejszych zadań, które łatwo moglibyśmy wykonać. Diabeł nie dba o to, że ktoś ma wielką ilość zamiarów i poczynań, byleby tylko niczego nie dokończył. Duch zwodziciel zatrzymuje nas przy początkach i chce, byśmy poprzestali na kwitnącej wiośnie. To znaczy, tak, to jest właśnie to. Jeżeli chcemy rozpoznać działanie złego ducha, to zazwyczaj jest zły duch chce patrzeć, żebyśmy patrzyli tylko na początek działania. A zaangażuj się w to, a zaangażuj się jeszcze w to, a zaangażuj się w to. Jemu chodzi o to, żebyśmy niczego nie doprowadzili do końca. Natomiast Duch Boży każe patrzeć na początek jedynie po to, by nas doprowadzić do końca. To jest ważne. Pan Bóg działa celowo. Jeżeli chce, żebyśmy rozpoczęli jakieś działanie, jakieś ćwiczenie, to po to, żebyśmy je ukończyli. Tak samo jeśli chodzi o wielkość postów. Można powiedzieć, że diabeł będzie może kusił do zbyt dużych postów. Dlaczego? No to, żebyśmy nie dotrwali do Wielkanocy. Powie, że pość o chlebie i wodzie przez 40 dni. Dasz radę, na pewno. No niekoniecznie. No niekoniecznie. Może coś skromniejszego. Ach, post o chlebie i wodzie nie jest zły. No, raz w tygodniu, czy w jakieś suche dni, ale niekoniecznie codziennie. Wielki Święty Tomasz jest zdania, że nie trzeba. A to nie, tego nie będziemy mówić, bo tutaj jest właśnie o wyborze stanu. No, może pokrótce powiem, że przy wyborze stanu, jeśli chodzi o pójście do zakonu, to nie potrzeba bardzo długo się namyślać nad tym. Wystarczy przemodlić tę decyzję, zapytać się jakiejś, powiedzmy sobie, osoby, która jest obecna z tym tematem i potem podjąć zdecydowaną decyzję i trwać w tym postanowieniu. Pan Bóg też nie lubi osób, które się chwieją. Święty Piotr i Święty Jan, Święty Jakub długo się nie zastanawiali, czy pójść za Panem Jezusem. Pan Jezus mówi, że pójdźcie za mną, no i szli. No i szli. Więc jak jest wezwanie Boże, to trzeba za nim iść, a nie chwiać się w nieskończoność w obie strony. Podobnie jak krzew, często przesadzany, nie mógłby zapuścić korzeni, a co za tym idzie, rozwinąć się należycie i wydać pożądanych owoców, tak i dusza, która przenosi swoje serce z jednego przedsięwzięcia na drugie, nie osiągnie z tego żadnego pożytku, ani wzrostu w doskonałości. Doskonałość bowiem nie polega na zaczynaniu, doskonałość nie polega na zaczynaniu, na zaczęciu 40 książek jednocześnie, lecz na dokonywaniu, czyli na ukończeniu jednej książki chociażby. Tam trzeba dążyć, dokąd wiedzie natchnienie, nie powracając ani nie cofając się, lecz iść trzeba, gdzie Bóg zwróci nasze oblicze, nie zmieniając tego kierunku. Wybrałeś już pewien, nie wiem, jestem w małżeństwie, już się nie oglądam na czasy kawalerskie, tylko staram się być jak najlepszym mężem. Jestem księdzem, nie oglądam się już na inną drogę, tylko staram się wytrwać w tej drodze, na której jestem. No, inny przypadek jest osób, które jeszcze stanu nie wybrały. To muszą to wszystko przemodlić i najlepiej poradzi się osoby jakiejś doświadczonej. To jest na dobrej drodze, niech na niej się zbawi. Zdarza się czasem, że porzucamy dobro, aby szukać czegoś lepszego. Zdarza się czasem, że porzucamy dobro, ażeby szukać czegoś lepszego. Chociażby ksiądz, który zajmuje się duszpasterstwem, mówi sobie, lepsze jest życie pustelnicze. No, niekoniecznie jest to natchnienie Boże. A porzuciwszy jedno, nie znajdujemy drugiego. Lepiej posiadać mały skarb, już znaleziony, niż starać się o większy, którego dopiero trzeba szukać. Więc cieszyć się z tego, co się ma i być w tym wiernym. Nieprzyjaciel nasz, widząc, że człowiek za Boże natchnienie obrał sobie zawód i rodzaj życia, mogący zapewnić mu postęp w niebiańskiej miłości, nakłania go do wstępowania na inną drogę, na pozór doskonalszą, a odwróciwszy go od pierwszej drogi, stopniowo uniemożliwia mu pozostanie na drugiej, po czym podsuwa mu znów trzecią, tak aby zajmując się nieustannie wynajdywaniem różnych nowych sposobów doskonalenia, nie mógł z żadnego z nich skorzystać. A co za tym idzie, nie osiągnął celu, dla którego sposobów tych szukał. To jest doskonałość. Niech więc każdy, kto w swoim powołaniu znalazł najświętszą wolę Bożą, trwa w nim święcie, gorliwie i z miłością, spełniając wynikające stąd obowiązki z roztropnością, jak tego domaga się doskonałość. Następnie, zjednoczenie naszej woli z wolą Bożą w natchnieniach przeciwnych zwyczajnym prawom, pokój i radość serca jako druga oznaka natchnienia. Istnieją natomiast inne natchnienia, zwane nadzwyczajnymi, nie tylko dlatego, że pobudzają duszę do postępu przekraczającą zwykłą miarę, lecz także dlatego, że skłaniają ją do czynów sprzecznych z powszechnym prawem, przepisami i zwyczajami w Kościele, a zatem są bardziej godne podziwu niż naśladowania. Tutaj chociażby święty Franciszek z Asyżu. Do czasów świętego Franciszka z Asyżu nie było zakonów żebrzących. Były tylko zakony monastyczne. Klasztor miał się utrzymać. Znaczy się, miał swoje przedsięwzięcie, miał swoje przedsiębiorstwo i klasztor sam się utrzymywał. Można powiedzieć, że święty Franciszek wprowadził pewną nowość, że zakonnicy jako wspólnota sami nawet nic nie posiadali, co ich oczywiście nie zwalniało z pracy. Święty Franciszek mówi o pracy w swojej regule. Natomiast nie przyjmowali za to pieniędzy. Zawsze byli w pozycji żebrzącej. Otóż jedną z najlepszych oznak świadczących, że natchnienie, zwłaszcza niezwykłe, jest uważane za dobre, to spokój i uciszenie serca, który je uzyskuje. Duch Boży jest wprawdzie gwałtowny, ale jest to gwałtowność miła, łagodna i spokojna. Przez to słudzy Boży, którzy odbierali najwyższe, najwnoślejsze natchnienia, byli ludźmi najłagodniejszymi i najbardziej miłującymi pokój. Najlepszym przykładem w Starym Testamencie to jest Mojżesz. Mojżesz, jak to mówi w Piśmie Świętym, jest napisane, że nie było tak łagodnego i cichego człowieka jak Mojżesz, a powołanie miał niezwykłe. Więc im bardziej to powołanie jest wzniosłe, tym większy też powinien być pokój, nie powinno być zamieszania. Zły duch natomiast jest porywczy, cierpki, niespokojny. Łatwo można zazwyczaj rozpoznać tych, którzy idą za głosem podpuszczeń diabelskich, z mylnym mniemaniem, że są to niebiańskie natchnienia, gdyż są niespokojni, uparci, zarozumiali, podejmujący wiele spraw sprawiających w nich zamęt. Trzecia oznaka natchnienia, święte posłuszeństwo Kościołowi i przełożonym. Kiedy Bóg daje sercu natchnienie najpierw udziela posłuszeństwa. Pan Bóg chce, żeby we wszystkim była pieczęć posłuszeństwa Kościoła. No i tutaj, dzięki Bogu, nasze duszpasterstwo ma tą pieczęć posłuszeństwa Kościołowi hierarchicznemu, więc możemy ufać, że to jest z natchnienia Bożego. Kto mówi, że ma natchnienie od Boga, a przyłożonym odmawia posłuszeństwa, nie idzie za ich zdaniem, jest oszustem. Dzisiaj, no powiedzieć, w tym dobie kryzysu Kościoła zbyt łatwo zwalniamy się z posłuszeństwa. Jak to należy rozumieć? Otóż zasada posłuszeństwa powinna być niewzruszona. Ona zawsze powinna być. Znaczy ta zależność od hierarchii kościelnej. Jeżeli tego nie ma, to ja sobie otwieram swój własny niezależny biznes, że tak powiem, mój własny kramik, sklepik. No i tak Kościół nie działa. Natomiast zasada posłuszeństwa nie oznacza to, że ja we wszystkim muszę w sposób ślepy i bezrozumny słuchać hierarchii kościelnej. To są dwie różne rzeczy. Zasada zostaje niezruszona. Ta zależność. Natomiast może się zdarzyć, że tutaj przełożony powiedział to, to i to. No nie, no przykro mi, tutaj nie mogę posłuchać. Przełożony powiedział to, to, to. Niestety to też kłóci się z wiarą na przykład. I tych wyjątków może być naprawdę dużo. Niekoniecznie musi być jeden, dwa. Może ich być bardzo dużo. Natomiast sama zasada powinna być niewzruszona. Niewzruszona. I tutaj niestety dzisiaj popełnia się bardzo, to jest powszechny błąd. Powszechny błąd. Powszechny błąd, jeśli chodzi o środowiska tradycyjne. A zatem te nadzwyczajne posłannictwo są złudzeniami szatana, a nie natchnieniami bożymi, jeśli nie są uznawane i zatwierdzone przez pasterzy, którym powierzone jest posłannictwo zwyczajne. Tak więc są trzy najlepsze i najpewniejsze oznaki prawdziwych natchnień. Mianowicie wytrwałość jako przeciwieństwo lekkomyślności i zmienności, spokój, łagodność serca, radość serca w przeciwieństwie od wszelkiego niepokoju i pośpiechu, pochopności oraz pokorne posłuszeństwo chroniące od uporu i dziwactw.